Drodzy, otwórzmy nasze Biblię na ostatniej księdze Biblii, na objawieniu świętego Jana. I nasze czytanie rozpoczniemy od rozdziału pierwszego i wersetu dziewiątego. Także objawienie świętego Jana, pierwszy rozdział i od wersetu dziewiątego. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik w ucisku i w królestwie i w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. W dzień Pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił: to, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów, do Efezu i do Smyrny, i do Pergamonu i do Tiatyry, i do Sardes i do Filadelfii, i do Laodycei. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników, a pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonego. Głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz. A oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Toteż, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie prawicę swoją i rzekł: nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Napisz więc, co widziałeś, i co jest, i co się stanie potem. Co do tajemnicy 7 gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej i 7 złotych świeczników. 7 gwiazd to aniołowie 7 zborów, a 7 świeczników to 7 zborów. Także jeszcze przeczytam list do zboru w Efezie, który jest dzisiaj tematem naszego rozważania. Do anioła zboru w Efezie napisz: to mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawej dłoni swojej, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją. I wiem, że nie możesz cierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się. I spełniaj uczynki takie jak pierwej, a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam darmo spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Także do tego miejsca. Chciałbym was, drodzy, zapytać o taką rzecz. Jest to otwarte pytanie, na które możecie odpowiedzieć. Jak zdefiniowalibyście słowo rutyna? Czym jest rutyna? Jakby się tak zastanowić. Tak, coś, co powtarzamy codziennie. W pewnym sensie. Czy jest to coś specjalnego, co powtarzamy, czy jest to zwykłe i normalne?
Czy to może być czynność, którą nauczyliśmy się i powtarzamy codziennie?
Tak.
Ciągle to samo.
Ciągle to samo, tak. Wiecie co, doszliśmy praktycznie do encyklopedycznego wyjaśnienia. Z angielskiego przetłumaczona rutyna brzmi tak. Jest to sekwencja regularnie następujących po sobie akcji, podejmowanych jako część normalnych albo systematycznych zadań, raczej niż na specjalne okazje. Czyli innymi słowy, tak jak powiedzieliśmy, jest to coś, co robimy, czynność, którą powtarzamy. Nie myślimy nawet o niej, robimy ją automatycznie i jest to czynność, która nie jest niczym specjalnym dla nas. Jest to coś normalnego, co czynimy cały czas. No i tak, drodzy, jak zauważamy w naszym życiu, prawie wszystkie czynności, jakie wykonujemy codziennie, klasyfikują się lub mogą się zmienić w rutynę albo w przyzwyczajenie. Dobrym przykładem jest praca. Kiedy zaczynamy nową pracę, prawda, staramy się po prostu przyjść na czas do pracy. Stajemy nawet jak najwcześniej się da, jak mamy do pracy na 8, już szykujemy się od 6, żeby się przygotować. Idziemy do pracy i w pracy wszystko jest nowe. Staramy się dawać z siebie wszystko, pokazać dla pracodawcy przez jakiś czas, że się nadajemy, że damy radę, żeby nas zaakceptował tam. Także praca na początku jest czymś specjalnym. Traktujemy ją jako coś, w co musimy naprawdę włożyć energię. Jednakże z czasem, po latach, albo czasami po dniach, po tygodniach, przyzwyczajamy się do tego. Także już w pewnym stopniu wchodzi rutyna. Już wstajemy o określonej godzinie, bierzemy prysznic, jemy śniadanie, przygotowujemy się do pracy, idziemy, pracujemy, nic szczególnego nie występuje. No czasami się denerwujemy trochę bardziej w pracy, jak to bywa, ale to już staje się częścią normalnego naszego życia. Czy może znacie jeszcze jakieś przykłady rutyny? Bo tak podałem pracę. Czy może jeszcze znacie coś, co może stać się rutyną? Słucham? Modlitwa, oczywiście. Dokładnie. Możemy się przyzwyczaić do niej, tak? Co jeszcze, jak tak pomyślicie? Uprawianie sportu, na przykład. Na początku wchodzimy do siłowni tak nieregularnie, a później już się przyzwyczajamy i już to jest konkretny czas zarezerwowany. Jest to nic specjalnego, prawda? Jedzenie śniadania, obiadu, kolacji, branie prysznica, czy też szkoła, jak to dla dzieci. Najróżniejsze rzeczy, studiowanie, czytanie książek, nawet granie na komputerze, czy sprawdzanie e-maili. Ale dzieje się tak dlatego, że no, nasze społeczeństwo, nasze życie wymaga od nas, że będziemy oszczędzać nasz czas i że będziemy zorganizowani, że będziemy po prostu ułożeni i planowali, jak możemy zaplanować ten dzień, tydzień, miesiąc i może nawet rok do przodu. Jednakże chciałbym zwrócić, no i rutyna nie jest w zasadzie czymś złym, jednakże chciałbym zwrócić uwagę, że w chrześcijaństwie rutyna może przekształcić się z czegoś pożytecznego w katastrofę duchową. Także na przykład rutyna w życiu chrześcijanina jak wygląda? Pismo Święte zachęca nas, abyśmy mieli wyznaczony codziennie czas na osobistą społeczność z naszym Bogiem, prawda? Psalm pierwszy to opisuje dokładnie, że błogosławiony jest człowiek, który nie idzie za grzesznikami, ale który swój czas poświęca na studiowaniu i spędzaniu go z Bogiem. I to z rana i wieczorem. A więc zachęca nas Słowo Boże do tego, abyśmy mieli czas z Bogiem zaplanowany. Także modlitwa, jak już Rafał wspomniał, Pismo zachęca nas, abyśmy się modlili codziennie, a nawet cały czas, w wielu wersetach. Także uwielbienie i chwalenie naszego Pana przez pieśni i hymny powinno być regularną częścią naszego życia. Także nie tylko w kościele, nie tylko w zborze, ale także w domu. Misja także powinna być czymś, co Kościół robi stale. Rozdawanie literatury, świadczenie o Chrystusie, mówienie o Nim powinno się stale odbywać i powinno być zaplanowane przez Kościół. Przychodzenie na nabożeństwa i spotkania wierzących także powinno być częścią naszego regularnego życia z Bogiem. Także niedziela czy czwartek, tak jak jest tutaj, powinno być oddane Bogu regularnie. Wszystkie te rzeczy są chwalebne. Jeżeli jednak są wykonywane ze szczerego serca i miłości do Chrystusa. Wszystko to Bóg nam dał, abyśmy się tym cieszyli, abyśmy się tym budowali i wzmacniali. I powinien być to dla nas szczególny czas, specjalny, czas zorganizowany w ciągu dnia i tygodnia. Jednakże nasza natura czy przyzwyczajenia ze świata pchają nas, ażeby te rzeczy ze specjalnych stały się czymś normalnym, żeby stały się taką rutyną normalną. Żebyśmy te czynności zaczęli wykonywać z przyzwyczajenia, powoli zapominając o ich wartości dla nas i w końcu możemy znaleźć się w pozycji, gdy utracimy jakikolwiek sens, głębszy sens czynienia tych rzeczy. Tracimy zapał dla Boga w Jego wielbieniu, w śpiewaniu pieśni, radość ze wspólnych spotkań z wierzącymi. Skraca się czas naszego osobistego studium biblijnego, bo przychodzimy do tego jako coś, co musimy zrobić, raczej niż coś, co jest dla nas błogosławieństwem. I chciałbym, abyśmy dzisiaj się zastanowili nad tym i zadali sobie konkretne pytanie. Czy mogę znajdować się właśnie w tej sytuacji? Aby rozważyć to pytanie i sobie odpowiedzieć, chcę zadać kilka pytań dla was, drodzy. Czy kiedykolwiek otworzyłeś swoją Biblię z przymusu, a nie ze szczerego serca? Czy zdarzyło się to w twoim życiu? W moim wielokrotnie. Jestem winny. Czy kiedykolwiek śpiewałaś hymn na cześć Pana bez przykładania uwagi do słów tego hymnu, albo też nie myśląc o uwielbieniu Boga? Po prostu to czyniłaś, bo reszta to czyni. Ja to czyniłem. Czy kiedykolwiek przyszłaś albo przyszedłeś na nabożeństwo z przyzwyczajenia? Czyli, że na zgromadzenie. Nie był to dla ciebie szczególny czas, ale przyszedłeś, bo twoje sumienie ci powiedziało, że masz tam być i nie cieszyłeś się z tego, że tam byłeś. Też jestem winny temu. Ale jest kolejne pytanie. Czy kiedykolwiek pomogłeś albo pomogłaś komuś z przyzwyczajenia, raczej niż z miłości do Chrystusa? Czy inaczej, że twoje serce po prostu nie było zaangażowane w to. Ktoś potrzebował pomocy, pomogłeś nie myśląc o tym i nie było tam nic z Chrystusa. Po prostu na odczepne, żeby człowiek się odczepił od ciebie. To także może stać się rutyną. A w moim życiu to się niestety zdarzyło. A więc nasz dzisiejszy fragment Pisma Świętego dotyczy właśnie tego problemu. Ostrzega przed konsekwencjami rutyny w życiu chrześcijanina, tej suchej rutyny, wskazuje na ten błąd, ale także daje wyjście z niego i obiecuje nagrodę dla tych, którzy się upamiętają. A więc, drodzy, po pierwsze chciałbym powiedzieć taką rzecz. Czym jest ten fragment pisma konkretny? Jest to list. I jeżeli byście byli w zborze w Efezie w tamtym czasie, przyszedłby do was posłaniec jednego dnia podczas waszego spotkania i wręczył do was list. I zastanówcie się nad tym. Otwieracie list, a tu jest napisane od Jezusa Chrystusa. Co byście czuli? Co byście czuli, gdybyście otrzymali list od apostoła Jana i był to konkretny list do zboru w Legionowie, a autorem jest Jezus Chrystus? Jak byście się czuli? Wielki szok na początku, prawda? Dokładnie. Skąd on wie? W pewnym sensie byłoby to też strach, prawda? Bo tutaj mówi władca całego wszechświata i konkretnie do nas. Podekscytowanie na pewno, bo co jest w tym liście? Jaka jest jego wiadomość? Niecierpliwość, żeby go otworzyć. A w pewnym sensie radość, bo byśmy zauważyli, że Pan o nas pamięta. A nie szkodzi. Pan o nas pamięta. I miłość, bo to Chrystus. Bo w końcu zdajemy sobie sprawę, że to, chociaż to jest Pan Wszechświata, to jednak wiemy, że Go kochamy. I wiemy, że On nas kocha. I to jest właśnie ciekawe, że właśnie ten zbór w Efezie otrzymał taki list. I wiemy, że jest, tak. Także pierwszy werset mówi: do anioła zboru w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. Jest to symbolika, ale wyjaśniona także w poprzednim wersecie, 21 rozdziału. 7 gwiazd to aniołowie 7 zborów, czyli że Pan nasz ma autorytet. On trzyma duchowe życie zboru. On ich trzyma w swoje ręce, czyli że Pan może uczynić z tym, co chce. 7 świeczników to 7 kościołów w tej symbolice. I czytamy, że Pan przechadza się pośród nich, czyli jest pomiędzy nimi. Ciekawe, nieprawdaż? I tak jak się zastanowimy, co to może oznaczać? Że Pan jest obecny w życiu Kościoła. Nieprawdaż? On nie jest gdzieś na zewnątrz tych świeczników. Te świeczniki nie stoją gdzieś sobie tam, tylko Pan jest pośród nich. Ciekawe, nieprawdaż? Ponieważ Chrystus fizycznie znajduje się w niebie, prawda? Jako człowiek uwielbiony, jako zmartwychwstały Pan znajduje się w niebie. Jednakże jako Bóg Chrystus jest obecny wszędzie. Jest napisane, że Chrystus jest głową Kościoła, prawda? Czyli że dalej steruje Kościołem, dalej prowadzi i dalej nim kieruje i ustala kolejne kroki. I właśnie to jest wiadomość do zboru w Efezie, że Chrystus zna ich sytuację. Także kolejne wersety kierują nas do głębszego rozmyślania nad tym, co Chrystus widzi w tym zborze. Także wiadomość listu, jak już wiemy, kto go napisał, zastanówmy się nad jego treścią. Jaka jest wiadomość tego listu? Po pierwsze, Jezus wie o naszym duchowym stanie wszystko. Wynika to z wersetu 2, prawda? Powiedzieliśmy już sobie o tym, że Chrystus przechadza się pośród złotych świeczników, ale pada właśnie na początku wersetu 2 pewne słowo. Znam. Greckie słowo oida, co oznacza wiem. Ale nie tylko, że wiem coś o tobie, tylko i kiedy mówi Bóg, to on mówi wiem wszystko, co się dzieje. Wiem, co się dzieje u was w zborze, znam dokładnie waszą sytuację i ją obserwuję. A więc jak możemy pomyśleć, co Chrystus robi w tym momencie? Chrystus jest podobny do lekarza, do człowieka, który obserwuje was przez lata, obserwuje wasze fizyczne zdrowie i wie jak wyglądaliście wcześniej i może to porównać z tym, jak wyglądacie teraz. I Chrystus właśnie podchodzi do tego zboru w taki sposób. Określa jego sytuację, mówi dla nich, jak wygląda jego duchowa rzeczywistość. I właśnie taki jest charakter tego listu. Także przeczytajmy po pierwsze pochwały. Za co Chrystus chwali ten zbór, a ma wiele pochwał. Wersety 2, 3 i 6 czytamy. Jezus mówi, znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy poddają się za apostołów, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Kiedy pomyślimy sobie o kościele w Efezie, Kościół ten liczył sobie w chwili otrzymania tego listu 40 lat około. Apostoł Paweł go założył w okolicach lat 50., a teraz apostoł Jan przekazuje wiadomość do zboru w okolicach lat 90. pierwszego wieku. Także to jest już zbór z doświadczeniem. To są już ludzie, którzy za apostoła Pawła doświadczyli wielkiego przebudzenia. To są ludzie, którzy przez lata byli zaprawieni w boju dla Pana. I właśnie Chrystus to opisuje tak, że zna ich trud, czyli wie, ile pracy wkładają dla Niego. Wytrwałość w cierpieniu, wytrwałość dla Niego. Pomimo prześladowań, które przyszły, nawet gdy trzeba było położyć za to życie na szali, ci ludzie dalej byli wierni dla Pana. I to jest niesamowite świadectwo. Ale także czytamy o nich, że ci ludzie pomimo całego tego trudu i upływu lat zachowali i bronili naukę apostolską. Bronili wiadomości Ewangelii przez te 40 lat i potrafili rozpoznać, czy ktoś mówi prawdę, czy ktoś jest prawdziwym nauczycielem Chrystusa, czy nie. Także to jest zbór, który jest już głęboko zakorzeniony, ugruntowany i zaprawiony w boju, jakbyśmy powiedzieli sobie. I Pan to widzi. Pan to widzi i pochwala ich zachowanie, prawda? Także my, jako chrześcijanie, powinniśmy się cieszyć z tego, że nasz Pan widzi nasze życie i wszelki trud, jaki wkładamy dla Niego, On zauważa. On tego nie przeocza niczego, tylko widzi, chwali nas i się cieszy. Tak jak w zborze w Efezie. I moglibyśmy powiedzieć o tym zborze, że jest wspaniały. Ci ludzie byli wierni w wykonywaniu swoich obowiązków względem Chrystusa i Ewangelii. To jest zbór, w którym ja chciałbym być członkiem, powiem wam szczerze. Jest po prostu wspaniały, zagorzały wręcz dla Pana. I powinien być motywacją dla nas. Jednakże nie jest to koniec tego listu, prawda? Jezus zauważył, że w tym zborze z doświadczeniem dzieje się coś groźnego. Tak jak lekarz, prawda? Zauważa, zna wasz stan i zauważa, że coś złego się w was rozwija. Zauważa, że coś przeoczyliście, a może nawet coś zgubiliście po drodze. Coś, co może się przeistoczyć w waszą śmierć duchową. I Jezus ostrzega przed tym. Także czytamy w wersecie 4. Jezus powiedział: lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Jest to straszne, kiedy pomyślimy, że Pan całego wszechświata ma coś za złe do tego zboru, prawda? W pewnym sensie jest to przerażająca rzeczywistość, ale była. I powiem tak, przecież wydaje się, że w tym zborze chrześcijanie wypełniali swoje obowiązki, prawda? Byli wytrwali, znosili trud dla Chrystusa, byli wytrwali w głoszeniu Ewangelii i w zachowaniu doktryn, w zachowaniu czystego nauczania. Dlaczego ta miłość jest taka ważna? Rodzi się pytanie, prawda? O co Jezusowi chodzi w tym wszystkim? I chciałbym wam podać przykład, który kiedyś przeczytałem na ten temat. Jest bardzo dobry i trafia w sedno po prostu tego. Wyobraźmy sobie małżeństwo. Małżeństwo z wieloletnim stażem i powiedzmy z trójką dzieci. Jest późne popołudnie, w środku tygodnia i mąż wraca do domu z pracy, zmęczony. Jednakże nie jest zmęczony pracą. Coś go trapi. Trapi go poważnie w jego duszy. Coś, co sprawia, że wygląda wręcz tragicznie. Żona to rozpoznaje i podchodzi do niego i się pyta, co się dzieje? Co się dzieje? Dlaczego tak wyglądasz? I on rozpoczyna, wyznaje dla niej, co ma na sercu. I mówi, nazwijmy żonę Ewa. Ewa, chcę powiedzieć ci, co mnie trapi od dłuższego czasu. Już jakiś, dzieje się to przez lata. Prawda jest taka, że już ciebie nie kocham. Nie ma we mnie miłości do ciebie. To, co nas łączy teraz, to jest poczucie obowiązku. To jest przyjaźń. To, co nas łączy, to także nasze dzieci i wspólne finanse oraz wspólnie spędzone lata. Ale mówi dalej. Ewa, nie chcę się z tobą rozwodzić. Nie chcę się z tobą także rozstawać. Dalej będę ojcem dla twoich dzieci. Będę pracować, utrzymywać rodzinę, przyjaźnić się z tobą i wypełniać moje obowiązki jako ojciec. Jednakże nie będę cię prawdziwie kochać. Drogie żony, powiedzcie, co o tym myślicie. To koniec, prawda? Kiedy myślimy o małżeństwie, tak, jest tam czynnik, w którym rodzic, w szczególności ojciec, jest odpowiedzialny za utrzymanie rodziny. Jest pewna powinność, którą wykonuje, ale wykonuje ją nie dlatego, że musi, czy czuje się po prostu odpowiedzialny za to, dlatego że kocha swoją rodzinę, prawda? I to jest właśnie to całe centrum. Bez tego, bez miłości, niezależnie czy jest to mąż czy żona, małżeństwo się rozpada. Nie ma po prostu tego centrum, żyjącego, prawdziwego centrum, które mobilizuje do większej wytrwałości, do poświęcenia, do większej pracy względem siebie małżonków, prawda? Także coś takiego dzieje się w tym kościele w Efezie. Jest to jak rak, jest to jak choroba, która się rozwija, którą Chrystus zauważył. I Chrystus mówi do tego zboru, utraciliście tę miłość. Wykonujecie te rzeczy z obowiązku, jakby z rutyny po prostu, to już się przyjęło. To nie jest nic specjalnego. Wykonujecie to dla mnie, to prawda, ale nie wykonujecie tego z miłości, która powinna być w was. Jeżeli pomyślimy sobie o centrum chrześcijaństwa, czy pamiętamy pierwsze i największe przykazanie, jakie zostało podane w Biblii, w Piśmie Świętym? Pan nasz powiedział, Jezus Chrystus, będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. Jak widzimy Boga, no nie? Bóg nie szuka robotów. Nie szuka cyborgów, które będą po prostu wykonywać pracę, ponieważ są tak zaprogramowane, ale Bóg szuka relacji. Bóg szuka ludzi, którzy będą Go kochać i których On kocha, którzy będą odwzajemniać Jego miłość stale. To jest właśnie centrum chrześcijaństwa. I chciałbym Cię zapytać dzisiaj, jak tutaj jesteś, i pytam samego siebie o to. Jak wygląda Twoja relacja z Chrystusem dzisiaj? Jak wygląda Twoja relacja z naszym Panem? Ponieważ wiadomość tego listu, chociaż była adresowana do Efezjan, jest także adresowana do nas dzisiaj. Jeżeli znajdujemy się w tej pułapce, gdzie nasze chrześcijaństwo jest obowiązkiem, a nie przyjemnością płynącą z serca, to straciliśmy naszą miłość. I nasz Pan mówi, że taki stan nie może mieć miejsca. Przeczytajmy werset 5, co jest napisane. Pan powiedział, wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej, a jeżeli nie, to ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Pierwsza rzecz jest ostrzeżenie, które rzuca się w oczy. Pan przechadza się pośród złotych świeczników i ma moc, żeby go ruszyć z miejsca, inaczej strącić, czyli zniszczyć ten kościół, ponieważ już nie jest jego, bez miłości. Jest to straszna wiadomość, ale jest konieczna do zrobienia. Tak jak lekarz mówi, słuchaj, jeżeli to nie zostanie rozwiązane, umrzesz. To jest śmiertelne i musisz to wziąć poważnie do serca. Ale Pan nasz także, jak właśnie lekarz, daje rozwiązanie z tej sytuacji. I daję trzy słowa, które chciałbym, abyśmy sobie rozmyślili przez chwilę. Po pierwsze, Bóg powiedział, wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś. Kiedy pomyślimy o tej miłości, to jest to miłość, która jest pierwsza, prawda? Jest to miłość, która jest na początku. I kiedy Pan nasz mówi, wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś, mówi do nas, abyśmy w naszych myślach, naszym sercem wrócili do czasu właśnie wtedy, kiedy Bóg wlał w nas tę pierwszą miłość. Do czasu, kiedy pamiętaliśmy, co Chrystus dla nas uczynił, jak wiele dla nas uczynił. Ponieważ miłości sami z siebie nie możemy wyprodukować, Pan nas wzywa, abyśmy wrócili myślami do tego, co Chrystus dla nas uczynił, do tego źródła. I zachęca nas do tego. Drugie słowo to jest upamiętanie się. Czyli człowiek musi w końcu oprzytomnieć i zrozumieć, że znajduje się w tym miejscu, prawda? Upamiętanie się oznacza, że rozpoznajesz, budzisz się, rozpoznajesz swoją sytuację i zaczynasz coś z tym robić. Nie zostajesz biernym. Upamiętujesz się, znaczy zmieniam kierunek mojego życia i idę w drugą stronę. idę w bezpieczną stronę. I po trzecie, Pan nasz mówi, spełniaj uczynki takie jak pierwej. Widzicie, Bóg nie chce, ażebyśmy czynili rzeczy automatycznie i z przymusu, albo z obowiązku, albo z rutyny. Bóg chce, aby wszystko, co robimy, może niedoskonałe, a tak najczęściej jest, prawda? Niedoskonałe, ale żebyśmy dawali Jemu z naszego serca. A żeby uczynki, które dla Niego spełniamy, wszystkie te powinności chrześcijańskie, były czynione z głębi naszego serca i z miłości do Niego. I Pan mówi, że jest nagroda. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Powiem Wam szczerze, że nie wiem dokładnie, co to znaczy. Aczkolwiek studiowałem, czytałem najróżniejsze teorie, nie wiemy. Wiemy tylko tyle, że chrześcijanin bez miłości Bożej nie jest chrześcijaninem. Nie może się ostać. Jest w pułapce i musi oprzytomnieć. Czyli, że w pewien sposób jest zagrożony. Jego życie z Bogiem jest zagrożone. I Bóg mówi, jeżeli się nie upamiętasz, jeżeli nie zostawisz tej choroby, jeżeli nie wrócisz do tej miłości do mnie, zginiesz. Nie będziesz spożywać tego owocu w raju ze mną. Także, drodzy, zostawiam was z pracą domową. Tak jak w dobrej szkole, prawda? Abyście przy następnej okazji, gdy otworzycie Pismo Święte, czy gdy będziemy śpiewać uwielbienie dla Pana, czy będziemy się modlić, czy może gdy przyjdziesz na nabożeństwo, zadał lub zadała sobie te proste pytania. Dlaczego to robię? Jaka jest moja motywacja? Co mnie motywuje w tym? Co mnie kieruje w tym kierunku? Co mnie kieruje, aby przychodzić, czytać, modlić się, studiować i przebywać z ludźmi Bożymi? Także, drodzy, zachęcam was do zbadania serca, a przede wszystkim proszenia Boga, aby wam pokazał, jaki jest wasz duchowy stan. Amen.